Kolejności poprosiłbym przedstawiciela Wydziału Oświaty. Jest obecny. Jest pan dyrektor Mróz. Odpowiedź na kilka pytań, które były adresowane do tego właśnie pionu. To jest tak. Po pierwsze pani radna Kretkowska, przedszkole przy ulicy Dolna Wilda, potem pan radny Przybylak, pytanie dotyczące badań okresowych młodzieży w szkołach sportowych i pan radny Hinz, przedszkole 161 na osiedlu Rusa. Tak, te trzy pytania chyba do was, tak? Dobra.
Panie przewodniczący, szanowni państwo.
Aha, i ogródek Jordanowski, tak, pytanie pana radnego Szynkowskiego, tak. Przepraszam. Tak, dobrze.
Jeżeli chodzi o przedszkole Dolina i oddział, który miał się, który w ubiegłym roku był popołudniowym oddziałem, rzeczywiście było pewne zamieszanie w tym przedszkolu. Chodziło o to, że w związku z tym, że skargi były na właśnie lokatorów, którzy mają mieszkania obok przedszkola, się pojawiły. Były dyskusje prowadzone, czy ten oddział w związku z tym, że takie skargi są, należy dalej kontynuować. No oczywiście tutaj była jakby konfrontacja dwóch racji. No racji tego, że rodzice chcieliby do tego przedszkola po południu dzieci swoje przesyłać, no ale też była racja tych, którzy oczekiwali po południu możliwości wypoczynku i braku hałasu związanego właśnie z pobytem dzieci w przedszkolu. Myśmy zaproponowali trochę inne rozwiązanie. Chodziło o to, żeby ewentualnie, jeżeli taka jest wola rodziców, to proponowaliśmy, aby takie popołudniowe oddział pojawił się w przedszkolu nieopodal, to jest w przedszkole 115. I informacja poszła do rodziców, czy chcieliby, mając taką potrzebę, z takiej propozycji skorzystać. No i okazało się, że bardzo niewiele rodziców chciałoby podjąć to wyzwanie i część z tych rodziców, którzy rzeczywiście w poprzednim roku posyłali dzieci na tę popołudniową zmianę, zmieniło swoje zdanie, posyłając dzieci do przedszkola numer 103, które jest też nieopodal. I okazuje się, że zostało no, paru rodziców, którzy by jakby za wszelką cenę chcieli skorzystać z tej możliwości. No dla paru rodziców niestety całego oddziału się popołudniowego utworzyć nie da, ale myślę, że jeżeli by była jakaś znacząca grupa, to jesteśmy otwarci na to, w jakim przedszkolu, gdzie by taki oddział mógłby się pojawić. No myślę, że jednak lepiej byłoby, gdyby to był oddział w przedszkolu, w którym te dzieci nikomu by nie przeszkadzały, nikt nie wnosiłby skarg, bo myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o przedszkole numer 161, czyli te okna, które spółdzielnia miałaby ponoć wymieniać w przedszkolu, dowiedziałem się od naszego oddziału remontów, że jakby oficjalnie pani dyrektor nas nie poinformowała, że takie działania podejmuje. Dopiero teraz, niedawno na ten temat, zresztą myślę, że tutaj rozmawialiśmy telefonicznie i teraz oczywiście, jeżeli spółdzielnia oczekuje jakiegoś poparcia, to oczywiście my z takim poparciem wystąpimy. Jednakowoż na pytanie, czy my mamy jakikolwiek wpływ w tym względzie, no to powiem, że wprost, że no nie mamy. To jest obiekt niemiejski i my możemy tylko oczekiwać wspólnie z dyrektorem, że obiecywana pomoc, nazwijmy to tak, czyli inwestowanie w swój obiekt spółdzielnia przeprowadzi. Badania. Oczywiście tutaj dziękuję za podniesienie tego tematu, bo to jest rzeczywiście coś nowego, które jakby problem dotyka tych uczniów, sportowców, którzy nie mają licencji. Do tej pory poradnia prowadziła działanie takie, że bez konieczności opłat. W tej chwili z tego, co pan dyrektor poradni powiedział, że no niestety dalej tak być nie może. Narodowy Fundusz za tych uczniów bez licencji rzeczywiście nie płaci. Jesteśmy w kontakcie z Wydziałem Zdrowia. Z tego, co wiem, Wydział Zdrowia będzie prowadził takie działania, żeby można było przynajmniej w tym roku na pewno zapłacić za tą część uczniów. No jest oczywiście dylemat budżetu w przyszłym roku, ale to myślę jest przed nami. w jaki sposób tutaj zareagować, aby już całorocznie można było te działania podjąć. Tym niemniej też, tu żeśmy też rozmawiali z panem radnym, będziemy starali się rozmawiać z dyrektorami tak, aby jak największa liczba uczniów zdobyła tą licencję, bo wtedy będziemy mieli po prostu mniejszy problem, mniejsze koszty i chyba w tym kierunku trzeba by pójść. Ogródek Jordanowski, oczywiście dziękuję za informację, że tam ten regulamin wygląda tak, jak wygląda, no myślę, że on dosyć kuriozalnie wygląda. Zwrócimy uwagę dyrektorowi tej placówki, żeby takich sytuacji nie było. Myślę, że to już wszystko. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytania pani radna Kretkowska, tak? Bardzo proszę.
Rozumiem, panie dyrektorze, że z tej odpowiedzi, że jeżeli będzie odpowiednia ilość dzieci, to Wydział Oświaty nie będzie miał zastrzeżeń do otwarcia ponownego grupy popołudniowej, tak?
Ale powiedziałem, że idealnie byłoby, gdyby to nie było w przedszkolu numer 54, tylko tam, gdzie żeśmy też uzgadniali, czyli na ulicy Różanej, tam jest miejsce i myślę, że tam, gdzie nie przeszkadzają te dzieci, jest lepiej niż tam, gdzie miałyby komuś przeszkadzać.
Ale tam całe lata przy ulicy Dolina było to popołudniowe, ta popołudniowa grupa i nikomu to nie przeszkadzało, ponieważ ta rodzina, która kupiła mieszkanie nad przedszkolem, kupiła z olbrzymią bonifikatą z uwagi na to, że kupowała mieszkanie nad przedszkolem. Jest trochę nie... I od początku to wiadomo było, że to będzie mieszkanie, więc to jest... No nie fair i...
Myślę, pani radna, myślę, przepraszam, że wejdę w słowo. Jeżeli rodzic... się pojawią, to będziemy dyskutować, gdzie jest najlepiej.
Jest w tej chwili 15 rodziców.
10 się podpisało.
Nie, ja dzisiaj dzwoniłam do przedszkola, tak?
Już jest 15.
Jest 15, bo sądzę,
to już jest lepiej.
O, dobrze, czyli nie ma wydział nic przeciwko, dziękuję.
My oczywiście, przepraszam, mogę?
Proszę bardzo.
My, to nie jest nasza inicjatywa, oczywiście, no skarga tych, którzy, którym to przedszkole w popołudniowym działaniu przeszkadzała, no wydawała się dosyć też no warta rozpatrzenia przynajmniej, ale jeżeli te 15 osób będzie jeszcze parę, czy zakładamy, że będzie to 20 parę, no to będziemy się wspólnie zastanawiać, gdzie ten oddział miałby się pojawić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani Katarzyna Kretkowska raz jeszcze się zgłosiła? Nie. Dobrze. Pan radny Sławomir Hinc, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja w kwestii jeszcze tego przedszkola numer 161, ja rozumiem, że mówiąc tak kolokwialnie, spółdzielnie są swoistymi państwami w państwie i my zasadniczego wpływu na nie nie mamy. Natomiast ja uważam, że taki pełnoprawny lobbying ze strony władz miasta byłby wskazany, dlatego że rzeczywiście 26 lat ma sam budynek. Jeżeli jesteśmy płatnikami czynszu i ten czynsz jest regularnie opłacany, to też z punktu widzenia i spółdzielni, i tego przedszkola leży w interesie, żeby owe okna zostały wymienione, więc o to tylko apeluję, żeby próbować na nich pozytywnie wpłynąć, by chcieli być na tak w tej sprawie, o której podobno wcześniej już pozytywnie się wypowiadali.
Oczywiście dziękuję. Zgadzam się z tym.
Dziękuję panie dyrektorze. Panie prezydencie, kto następny?
Następnie pytania pana radnego Napieraja. Jeśli idzie o dwa, to odpowiedzi pisemne zostały wczoraj przez pana prezydenta podpisane, więc otrzyma pan radny je, myślę, niebawem. Natomiast pytanie dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych. W Urzędzie Miasta Poznania ten 5% wskaźnik stanowi 63 osoby i na dzisiaj liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta to jest osób 13 na ogólną liczbę 1258 pracowników. Za miesiąc maj Urząd Miasta z tytułu niewyczerpania tego limitu wpłacił na konto PFRON-u kwotę 54 507 zł. Na rekrutacje, które mamy obowiązek zawsze publicznie ogłaszać na wolne miejsca pracy, zgłaszają się również niepełnosprawni. W tym roku zgłosiło się 5 osób, 5 niepełnosprawnych. Niestety nie dysponuję informacją, ile spośród tych 5 zostało przyjętych do pracy. No, rzeczą oczywistą jest, że w związku z tym, iż zawsze są ogłaszane kryteria dotyczące naboru na każde stanowisko, niepełnosprawny musi również owe brzegowe kryteria spełniać. No i tyle mam do powiedzenia.
Tak. Dziękuję bardzo.
I teraz bym poprosił pana dyrektora Szukałę. Jest pan dyrektor Szukała?
Jest.
O odpowiedź na pytania, które były adresowane w sprawach jednostki, którą kieruję. Proszę rozpocząć może od odpowiedzi na pytanie pana radnego Grzesia dotyczące ulicy Krańcowej i ułożenia kabli, czy nie zabezpieczenia wystarczającego kabli, które tam ułożono.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, sprawa ulicy Krańcowej, ułożenia kabli, w czwartek w zeszłym tygodniu zarząd dróg wszczął postępowanie przeciwko firmie za złe wykonane prace. Dla informacji podaję, że, bo takie pytanie było również, to dotyczy nie tylko chodnika, jak również zieleni znajdujących się w pobliżu. Druga sprawa, pan radny pytał się również w sprawie ulicy Kłeckiej. Zaawansowanie, jeśli chodzi o ulicę Kłecką, to w tej chwili kończy się przygotowanie materiałów celem wystąpienia specustawą, tak zwaną lokalizację drogi. Materiały już prawie są wszystkie w komplecie. Pan radny Nowakowski wspominał o sprawie wpustów ulicznych i czyszczenia kanalizacji z uwagi na opady. W Poznaniu pod naszym nadzorem jest 12 tysięcy wpustów. Z tego na dzień dzisiejszy mamy wyczyszczone około 6 tysięcy. Każdy wpust raz w roku jest przeglądany, to wynika z umowy. Natomiast oprócz regularnych przeglądów raz w roku, dodatkowo na interwencyjne czyszczenie wysyłamy ekipę Aquanetu. W tej chwili na dzień dzisiejszy 390 razy zostały wysłane wozy Aquanetu, żeby oczyściły wpustu, także pod stałym nadzorem jest to.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze panie dyrektorze, nie wiem czy to do pana, pytanie pana radnego Chińca dotyczące transportu ciężarowego w okolicy osiedla Zodiak. Dobrze, okej. Okay. To nie pan.
Bardzo proszę, pan radny Grześ.
Się postępowania.
Za niewłaściwe wykonanie.
I co grozi wykonawcy?
Nalicza się karne zajęcie terenu do czasu przywrócenia do prawidłowego.
Ale czy jesteśmy w stanie wyegzekwować ten
tak.
chodnik? Tak.
Tak.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Może poprosiłbym panią konserwator zabytków o odpowiedź na pytanie dotyczące płyty Starego Rynku.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zgłosiło projekt w tym roku na całościową rewaloryzację i renowację Starego Miasta w granicach murów, średniowiecznych murów miejskich. I jednym z pierwszych punktów tego programu jest właśnie rewaloryzacja płyty Starego Rynku, czyli całkowita jego remont łącznie z koniecznymi zmianami. Jeżeli projekt ten uzyska akceptację Rady, to będzie realizowany. Oczywiście rozpoczęte zostaną prace od prac projektowych. Już jesteśmy w wstępnych rozmowach z Zarządem Dróg Miejskich, bo musi być wykonany profesjonalny projekt łącznie ze zmianą nawierzchni, to znaczy z pozostawieniem kostki, ale nie w takiej formie jak jest, likwidacją tych chodników i z wyłożeniem równej płyty. Oczywiście i tylko również łączy się to z całą infrastrukturą wewnętrzną, wszystkie media. Występujemy w najbliższym czasie do wszystkich właścicieli mediów, żeby dowiedzieć się, co tam jest pod spodem i oczywiście archeologią. W każdym razie projekt przewiduje przystąpienie do prac na początku projektowych, potem realizacyjnych płyty Starego Miasta. To też będzie musiało być w jakiś sposób podzielone na etapy, bo nie można rozkopać całego rynku jednocześnie. W razie o tym już jest, projekt jest już zgłoszony.
Proszę państwa, ja pozwolę sobie do tego jedną rzecz dodać. Państwo mnie pytacie o to, co musi być zawarte w planie, zarówno w budżecie, jak i w planie, wieloletnim planie. Ja na dzisiaj mogę odpowiedzieć bezwzględnie, wymiany płyty starego rynku nie ma ani w budżecie, ani w wieloletnim planie inwestycyjnym. W związku z tym w oficjalnych dokumentach my oczywiście przygotowujemy pewne materiały, gdyby była taka możliwość finansowa, gdybyśmy mogli taką decyzję podjąć. Natomiast dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, czy taka decyzja ze względów finansowych w mieście jest w ogóle możliwa do podjęcia, ponieważ wymiana płyty starego rynku to nie jest nakład kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych, tylko najprawdopodobniej kilkudziesięciu milionów złotych. W tych takiej skali trzeba to liczyć. W związku z tym to jest takie przedsięwzięcie, które na pewno musi być wprowadzone do wieloletniego planu finansowego i do budżetu miasta.
Prosiłbym teraz pana dyrektora Puszczykowskiego, tak, o odpowiedź na pytania.
Panie przewodniczący, szanowna rado, panie prezydencie. Były dwa pytania. Jedno pytanie dotyczyło, kiedy będzie mogła być wykup mieszkań w budynku przy Żydowskiej 35. Ja już tutaj udzieliłem odpowiedzi.
Ale panie dyrektorze, nie słychać pana, może.
Tak, będę mówił bliżej. Odpowiedzi już w formule pisemnej, ale dopowiem tylko, że możliwa sprzedaż tam będzie nie prędzej jak gdzieś za około pół roku. Drugie pytanie dotyczyło również Żydowskiej numer 32, mieszkanie 8. Pytanie było takiej treści, czy ta umowa, która w tej chwili obowiązuje z najemcą na czas określony, może być zastąpiona umową na czas nieokreślony. Uprzejmie informuję, że nie może być zastąpiona z uwagi na to, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy nie ma takiej formalności, nie ma takiej formuły prawnej do zawarcia takiej umowy z tą osobą, która wcześniej miała zawartą umowę na czas określony, czyli umowę na wynajem lokalu socjalnego. Ta rodzina nadal spełnia kryteria przysługujące osobom, które mogą mieszkać w zasobie w lokalu socjalnym i z uwagi na to, iż budynek ten jest przewidziany do renowacji, jest w programie rewitalizacji, ta rodzina otrzyma, zostanie jej wskazany lokal, inny lokal socjalny na czas określony. Dziękuję.
I proszę pana dyrektora Rajewskiego teraz. Szereg pytań pana radnego Grzesia dotyczące okolic jeziora.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, temat chodnika już dyrektor Szukała wyjaśniał, natomiast dwie sprawy. Sprawa dojazdu do Bistro Cybina przy ujściu Cybiny do Jeziora Maltańskiego. Przestawiliśmy blokadę, która kiedyś istniała na zjeździe tuż za kolejką Maltanki, która była notorycznie dewastowana i wyrywana. Zastosowaliśmy system hydraulicznych blokad blokujących możliwość skracania drogi przez Maltę, omijania ronda Śródka poprzez Maltę i ta blokada została rzeczywiście umieszczona w rejonie Bistro Cybina z tego względu, żeby zabezpieczyć przede wszystkim przejazd przez most na Cybinie, żeby ochronić ten most na Cybinie przed ruchem kołowym i uniemożliwić tranzyt przez jezioro. Być może zbyt pochopnie został też przeniesiony znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów z dawnego miejsca w rejon tej blokady. Naszą intencją było umożliwienie dojazdu do tej restauracji, skoro już blokada została przeniesiona. Natomiast nie ma tam rzeczywiście żadnego parkingu i na ten moment nie przewidujemy parkingu. Zresztą Straż Miejska karze tych, którzy tam parkują, szczególnie na terenie zielonym. Blokada została umieszczona też w tym miejscu, ponieważ uważamy to miejsce jako docelowe. Ze względu na Mistrzostwa Świata w wioślarstwie przygotowywana jest koncepcja stworzenia placu postojowego dla łodzi wioślarskiej, który w normalnym funkcjonowaniu będzie zielonym parkingiem na tej płaszczyźnie powyżej obecnego pozbruku. Natomiast, tak mówię, ten znak zakazu ruchu wszelkich pojazdów zostanie przeniesiony na stare miejsce i ta blokada ma służyć głównie ograniczeniu ruchu przez Maltę i zabezpieczeniu mostu na Cybinie. Natomiast sprawa porządkowa usunięcia piasku po lodowisku. Zostawiliśmy ten piasek specjalnie nie przez roztargnienie czy zapomnienie, żeby ograniczyć koszty demontażu i montażu lodowiska. Natomiast najprawdopodobniej poszukiwacze różnego złomu spodziewali się, że znajdą w tym miejscu instalację chłodzącą lodowiska i zostało to zrujnowane. Będziemy tu, ponieważ jest to na terenie zieleni umiejscowione to miejsce, będziemy z zielenią starali się znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób to zabezpieczyć, to miejsce, żeby utworzyć płaszczyznę piasku, która nie będzie rozsypywana, rozgrabiana. Pierwotnie chcieliśmy stworzyć tam powierzchnię betonową na trwale z zatopioną instalacją chłodzącą, żeby było można latem stworzyć boisko, czy do koszykówki, czy do siatkówki na asfalcie, ale budowane centrum handlowe przy Baraniaka po drugiej stronie ma zawierać takie też lodowisko sezonowe w swej ofercie, więc z tym momentem się wstrzymaliśmy. Natomiast w tej chwili uporządkujemy ten teren zielenią miejską, spróbujemy albo ograniczyć krawężnikami ten teren, żeby ten piasek nie był rozkopywany. Co do pomnika na Polanie Harcerza, niestety POSIR nie jest władny tutaj udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
I proszę teraz panią, może dyrektor Konieczną, odpowiedź na pytanie dotyczące pana radnego Grzesia, dotyczące mieszkania o parametrach 130 metrów kwadratowych.
Pytanie dotyczyło tego, czy pani Steczkowska jest najemcą lokalu komunalnego o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Pani Steczkowska nie wynajmuje lokalu komunalnego, nigdy nie składała wniosku o taki lokal w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przypuszczam, że gdyby nawet złożyła, to nie kwalifikowałaby się do uzyskania takiego lokalu zgodnie z zasadami, które zostały ustalone przez lata. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Katarzyna Kretkowska, w tej sprawie uzupełniające pytanie?
Tak, w tej sprawie uzupełniające pytanie.
Ale o panią Steczkowską pytał chyba pan radny Michał Grześ.
O panią Steczkowską uzupełniające pytanie.
Ale prawo do zadania uzupełniającego pytania
to
ma
ja
tylko osoba...
Ja chciałam podpowiedzieć panu Michałowi Grzesiowi, żeby zapytał, czy jest to mieszkanie, którym zarządza MPGM jako administrator i zarządzający. I wtedy otrzyma pozytywną odpowiedź.
Ale proszę nie nadużywać tej sytuacji, państwo radni, naprawdę. Pan Michał Grześ też się zgłosił. Sam jest wystarczająco rozumny, żeby takie pytanie zadać, bez podpowiedzi. Padło uzupełniające pytanie, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Rozumiem w związku z tym, że jest to stan nieustalony, czyli pani Steczkowska dostała mieszkanie, tak jak też zostało wspomniane w zarządzie MPGM-u, w stanie nieustalonym właścicielu, budynku, który nie jest ustalony właściciel, tak?
Pytanie pana radnego dotyczyło zasobu komunalnego. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zarządza budynkami o tak zwanym nieuregulowanym stanie prawnym, czyli tam, gdzie właściciele są nieznani albo w tej chwili trwa procedura przekazania budynku właścicielowi. W związku z powyższym, jeżeli takie pytanie zostanie zadane na piśmie, to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej udzieli odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania.
Panią dyrektor Nowotną, proszę o odpowiedź na pytanie pana radnego Chińca dotyczące organizacji ruchu na czas inwestycji w okolicach osiedla Zodiak.
Dzień dobry. W rejonie osiedla Zodiak, czyli chodziło o ulicę Lwa, Wydział Urbanistyki nie wydał żadnego pozwolenia na budowę, które by uprawomocniło czy wyjaśniło, dlaczego nastąpił wzmożony ruch ciężarówek, które rozwożą materiały budowlane. Pozwolenia na budowę nie wydaliśmy tam żadnego w ostatnim czasie i nie ma budowy, która by była prowadzona i która by wymagała przemieszczania się tam ciężarówek. Natomiast jeżeli chodzi o wyrażanie zgody na używanie tych dróg, to drogi na tym osiedlu są to drogi wewnętrzne, którymi władają spółdzielnie mieszkaniowe, czyli z informacji, które posiadamy, są to spółdzielnia Malta, Mała Kolejowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych PKP, Spółdzielnia Mieszkaniowa 23 lutego w Kozigłowach, i osiedle młodych w Poznaniu. W różnych fragmentach te drogi znajdują się w zarządzaniu tych jednostek i one jak gdyby za te drogi odpowiadają. Ale pozwolenia na budowę nie wydaliśmy, jeżeli o to pytanie chodzi.
Dziękuję.
Przy okazji, pani dyrektor, jeszcze może jeszcze pytanie pana radnego Lewandowskiego odnośnie...
Ale pan Hinz ma jeszcze...
Tak, tak, ale potem odnośnie kiosków handlowych, tak? Mhm. Przy ściegiem.
Znaczy ja jeszcze tak w kwestii pełnego dopytania, bo faktem jest, abstrahując od tego, czy tam może jest jakieś pozwolenie, czego też nie ma, faktem jest, że owe samochody ciężarowe się przemieszczają. Jeżeli zarządzanie jest rozbite pomiędzy tyle spółdzielni różnorakich, to pytanie, czy jako miasto i też zajmujący się utrzymaniem pewnego porządku, niezależnie od tego, że spółdzielnie jakby mają we własnym władaniu te tereny, które są niszczone, czy możemy cokolwiek zrobić, by sprawdzić w ogóle ów fakt i ewentualnie próbować się przyczynić do tego, żeby ten proces zatrzymać, bo ja rozumiem, że to jest teren spółdzielniany, ale niszczenie dróg, które się dokonuje, utrudnia życie wszystkim tym, którzy na tych terenach się na co dzień poruszają. Dziękuję.
Jeśli można, ja uzupełnię tę odpowiedź o tyle, że proszę Państwa, my w tym zakresie możemy sprawdzić, czy są przestrzegane zasady ruchu drogowego. To znaczy, jeżeli jest zakaz wjazdu na te osiedla, no to oczywiście ten zakaz wjazdu powinien być przestrzegany i tu możemy uczulić Straż Miejską na przestrzeganie tego typu zakazu. Natomiast jeśli nie władamy drogami, a drogi mają charakter prywatny, spółdzielnie mieszkaniowe są tutaj podmiotem prywatnym, więc ewentualne niszczenie należy tutaj, roszczenia i tego typu działania należą do spółdzielni. Natomiast oczywiście przestrzeganie porządku w ogólnym rozumieniu zarówno ruchu drogowego, jak i innych przepisów porządkowych może się tym zajmować Straż Miejska.
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie dotyczące kiosków przy ulicy Ściegiennego przed wejściem na cmentarz. Chodziło o spotkania, które odbywały się z udziałem właścicieli tymczasowych obiektów handlowych, które tam się znajdują i które uzyskały, jak tutaj poinformowano nas, nakaz likwidacji, te osoby, nakaz likwidacji tych swoich obiektów. Jeżeli chodzi o Wydział Urbanistyki, to mogę tu potwierdzić, że było wiele spotkań z tymi osobami, które tam zajmują się działalnością handlową. Na przestrzeni nawet, nie tyle nawet miesięcy, co i lat. Odbywały się dość dużą regularnością i generalnie ci właściciele, czy tam użytkownicy może tych obiektów handlowych byli informowani o tym, że są one już od dawna nielegalne i należy je usunąć. Także no, na pewno byli o tym informowani i o tym wiedzieli już od dłuższego czasu, że jest to lokalizacja, która kłóci się z tym, że jest to pas drogowy, że jest tam, istnieje tam gaz, sieć gazowa pod nimi, że jest to w sąsiedztwie elementów zabytkowych. Także to się wiązało z wieloma sprawami, a w szczególności, że jest to pas drogowy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Hinz się zgłasza, ale chciałem przypomnieć, udzielę głosu, tylko nad odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji. Każdemu, kto zadał pytanie, służy prawo zadania pytania uzupełniającego.
To znaczy, ja nie chcę dyskutować, tylko chcę się dopytać o uzupełnienie ze strony prezydenta.
A to już jest rodzaj dyskusji. No, proszę bardzo, ale proszę tego nie nadużywać. Znaczy,
dobrze, panie prezydencie, mam takie zapytanie. Jeżeli tam jest znak, i że jest to droga wewnętrzna, jest zakaz wjazdu pojazdu powyżej 3,5 tony, czy zatem możemy spowodować, by Straż Miejska ustna rzeczy sprawdziła?
Możemy spowodować, ten zakaz wjazdu obowiązuje także na drogach wewnętrznych.
Dziękuję bardzo. I pan radny Lewandowski.
Pani dyrektor, ja wiem, że stan prawny jest taki, a nie inny i te osoby o tym także są w pełni świadome. Kilka miesięcy temu wynikiem tego spotkania była chęć wyrażona ze strony Urzędu Miasta, Wydziału Urbanistyki, do tego, żeby sprawę rozwiązać. Ci handlowcy są gotowi przenieść się w inne miejsce zlokalizowane gdzieś przy tym cmentarzu i oczekują nie ruchów takich egzekucyjnych, nie, że tak powiem, rozbiórki tych kiosków handlowych, a rzeczowej dyskusji, gdzie te kioski można byłoby posadowić. Dodatkowo pewne zamieszanie, no, wdarło się tutaj w ich świadomość, bowiem pan prezydent, odpowiadając na pismo m.in. pani poseł Krystyny Łybackiej, odpowiedział, że Zarząd Dróg Miejskich nie ma prawa wzywać tychże osób do przywrócenia stanu faktycznego sprzed funkcjonowania tamtych kiosków. No, te osoby niezbyt roztropnie, myślę, przyjęły to jako zgodę na dalsze funkcjonowanie, a tutaj nagle w zeszłym tygodniu dostały pismo z Zarządu Dróg Miejskich domagającego się właśnie rozbiórki tych kiosków. Moja prośba idzie w tym kierunku. Zamiast niepotrzebnie tutaj wprowadzać emocje, no może warto byłoby spotkać się z tymi ludźmi. Inicjatywa tutaj, myślę, powinna wyjść od Urzędu Miasta, ZDM-u i zaproponować im inną lokalizację kiosków. Oni naprawdę są gotowi przyjąć tą propozycję, są gotowi, jeżeli będą mieli pewność handlowania w tym miejscu, zaciągnąć kredyty i postawić kioski o wyglądzie, który by w jakiś sposób korespondował czy wbudowywał się w krajobraz tego cmentarza. Także gorąco apeluję o zainicjowanie tego spotkania. Jeżeli byłoby to możliwe, to jeszcze w tym tygodniu, bo do piątku upływa im termin odwołania się od decyzji ZDM-u do SKO. Także myślę, że to by ich na pewno uspokoiło. Dziękuję bardzo z góry.
Dziękuję.
Teraz jeszcze trzecie pytanie dotyczące osiedla Tysiąclecia było. Rozumiem, że to też jest do Wydziału Urbanistyki. Ja tylko chciałam powiedzieć, że odpowiadaliśmy na to pytanie.
Ale to już jest, tak, bo to pisemnie była udzielona odpowiedź. Była także udzielona, bardzo dziękuję, pani dyrektor. Jest pan dyrektor Firlej, tak? Firlik, przepraszam, z NPK. Bardzo proszę.
Pytanie dotyczyło częstotliwości kursowania tramwajów od Ronda Śródka. Oczywiście my dbamy jak najbardziej o synchronizację tych rozkładów jazdy i myślę, że na Rondzie Śródka w kierunku Miłostowa jadą dwa tramwaje, szóstka i ósemka, z częstotliwością 20 minut. Odległość czasowa między kursowaniem szóstki i ósemki wynosi od 8 do 12 minut. Nie ma krótszej odległości niż 8 minut i sądzę, że przy takiej odległości częstotliwość plus minus 2 minuty jest wystarczająca. Natomiast w drodze powrotnej, kiedy tramwaje wyjeżdżają z Miłostowa, ta częstotliwość jest praktycznie między kolejnymi tramwajami 10 minut, czyli dokładnie tyle, ile jest, wynika to z rozkładu jazdy. Oczywiście mogą się zdarzyć przypadki, że jeden tramwaj jedzie za drugim z powodu jakichś opóźnień na jednej z linii i wtedy mógłbym się ustosunkować do konkretnego dnia, do konkretnej daty. Natomiast rozkład jazdy przewiduje synchronizację i ta synchronizacja jest zachowana. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Zrozumiane moje pytanie. 21.29 jedzie jeden tramwaj w rozkładzie, 21.31 jedzie drugi tramwaj. Uważam, że odległość między nimi jest zbyt mała, mogłaby być 10 minut. I zadałem pytanie, dlaczego tak jest skonstruowany rozkład jazdy. No można zobaczyć, że taki jest na Śródce.
Nie, panie radny, bardzo przepraszam, ale 21.19 jest linia 6, 21.39 kolejny, 21.31 jest linia 8. Nie ma takiego tramwaju 21.29.
Dobrze, sprawdzę dzisiaj i robię zdjęcie.
Proszę bardzo, ja służę rozkładem jazdy, mogę przekazać.
Ale ja nie chcę rozkładu, tam wisi rozkład i taki wisi.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, dwie odpowiedzi, których ja osobiście spróbuję udzielić. Jedna dotyczy Zamku Królewskiego. Radny Nowakowski pytał o moje stanowisko. Moje stanowisko pod tym względem jest niezmienne. Ja nie wypowiadam się na temat wartości artystycznej czy architektonicznej istniejących projektów, projektów alternatywnych czy jakiejkolwiek koncepcji. Staję na stanowisku, że tu są gremia, które są upoważnione do podejmowania w tym zakresie decyzji. One pewne decyzje już podjęły. Być może można je wzruszyć, ale na razie jeszcze tego nikt nie poczynił. W związku z tym ja jestem zwolennikiem zagospodarowania wzgórza Przemysła i podtrzymuję deklarację w imieniu miasta Poznania. Tak zresztą, jak jest zapisane w dokumentach finansowych miasta Poznania, przekazania kwoty 60%, 6 milionów złotych, nie więcej niż 50% całego przedsięwzięcia. Stoję jednakże na stanowisku bardzo wyraźnym, że miasto Poznań nie powinno być jedynym finansującym całe przedsięwzięcie. No, sprawa jest w tej chwili zawieszona, mimo myślę, że Państwo wiecie, że w tej chwili właściciel terenu i potencjalny inwestor nie podejmuje działań inwestycyjnych, czyli Muzeum Narodowe. Samorząd województwa wielkopolskiego także nie zadeklarował w tej chwili ewentualnej kwoty współfinansowania. Proszę Państwa, trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć dokładnie na temat sytuacji, w jakiej w tej chwili jest, co się dzieje w ramach Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Musiałbym to potwierdzić, ale myślę, że nadal istnieje spór między Muzeum Narodowym, właścicielem terenu, a towarzystwem. Nie miałem żadnych informacji, żeby cokolwiek tutaj się zmieniło w stanie sprawy. I proszę Państwa, tutaj pytanie dotyczyło także parku na Ratajach. W kontekście środków, które mamy w budżecie miasta Poznania, ja wydałem polecenie, żeby w ramach tych środków przygotować pełną koncepcję zagospodarowania parku, łącznie z koncepcją regulowania spraw terenowo-prawnych. Od razu zaznaczam, z koncepcją. Tam rzeczywiście są grunty prywatne na tym terenie, w związku z tym w koszcie założenia parku trzeba będzie oczywiście uwzględnić ewentualne zmiany, czy wykup terenu, czy jakieś zmiany własnościowe w ramach tego terenu, co oczywiście oznacza, że park ten będzie odpowiednio droższy i wtedy przedstawię to Państwu ewentualnie przy debatach budżetowych. Proszę Państwa, wiem, że jeszcze jest jedna osoba, która była przygotowana do odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępu do internetu na Starym Mieście. Ja bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Internet na Starym Mieście działa, o czym można się przekonać w każdej chwili, biorąc choćby komputer, który większość z Państwa ma przed sobą wyposażony w interfejs Wi-Fi. Działa od dość długiego czasu i był intensywnie testowany przez inżynierów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Również została na potrzeby organizatorów festiwalu Malta wykreowana specjalnie dedykowana dla nich podsieć i przez cały tydzień trwania festiwalu z niej korzystano i nie wniesiono mi żadnych zastrzeżeń co do funkcjonowania tej sieci. Jeśli chodzi o sam stary rynek, tam mogą być pewne problemy natury technicznej. Wynikają one z ogromnej ilości różnych sieci właśnie tego rodzaju jak nasza, które tam funkcjonują. Oprogramowanie, które mam zainstalowane na moim komputerze, wykryło 34 różne sieci działające na tej samej częstotliwości, bo to jest nielicencjonowane pasmo i siłą rzeczy powoduje to pewien chaos w eterze i możliwość jakiegoś ewentualnie zakłócania, jeżeli ktoś nieodpowiednio skonfiguruje swój komputer, czy posiada specyficzną kartę Wi-Fi w swoim urządzeniu. Dziękuję.
Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja powiem w ten sposób. Są problemy jednak z korzystaniem z internetu na starym rynku. Mówiono, że internet obejmuje nie tylko stary rynek, ale również uliczki okalające. Najlepszym dowodem jest to, że my tutaj ten internet zdaje się widzi komputer, że tak powiem, komputery nasze widzą, ale nie można z niego korzystać tutaj na terenie Urzędu Miejskiego, no a nie jesteśmy znowu aż tak daleko od starego rynku, prawda? Także wydawałoby się, że te uliczki okalające to jest też tutaj okolice Urzędu Miejskiego, a tak nie jest. Ja myślę, że tak, najlepszym sposobem byłoby, i ja chętnie poświęcę ku temu czas, bo jestem jednak przekonany, że tutaj szwankuje coś ten system, żeby po prostu może z którymiś pracownikami dobrać dogodny termin, obejść okolice starego rynku, ja chętnie się zaangażuję, sprawdzić, gdzie ten internet działa i nie działa i wtedy będzie można też precyzyjnie, że tak powiem, sporządzić mapę, jak jest zasięg tak naprawdę tego bezprzewodowego internetu, bo wydaje mi się, że jeżeli on w ogóle, że tak powiem, jest to jest tylko na starym rynku i to też z pewnymi problemami, ale ofiaruję swoją pomoc w tym zakresie, żeby ustalić z urzędnikami pana prezydenta, gdzie ten internet działa i w jaki sposób działa, mogę wziąć laptop i będziemy to razem badać. Dziękuję.
Już odpowiadam.
Panie przewodniczący, ja nie wiem, na co pan odpowiada, bo przyznam, że ja nie zrozumiałem pytania uzupełniającego.
Bo nie było pytania.
No to nie da się na nie odpowiedzieć.
Pan radny zaoferował swoją pomoc.
Znaczy, może ja tytułem pewnego wyjaśnienia, jeśli chodzi o technologię internetu bezprzewodowego, oczekiwanie, że ten komputer będzie odbierał sygnał z rynku, tutaj jest głębokim nieporozumieniem, proszę Państwa. Sieć Wi-Fi działa na bardzo niskiej mocy sygnału. Jej zasięg to jest do 300 metrów na otwartym powietrzu. Tutaj jest większa odległość i są mury, które mają 1,5 metra grubości. Te mury są wystarczającym izolatorem, żeby sygnał się nie przedostał. Natomiast można sprawdzić u Państwa radnych w pokoju numer 69 działanie tej sieci. Bez problemu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Pan prezydent nie zrozumiał mojego pytania dodatkowego. Rzeczywiście może chciałbym je sprecyzować. Czy pan prezydent przyjmuje moją ofertę pomocy w zakresie sprawdzenia działalności bezprzewodowego internetu na starym rynku i okalających uliczkach?
Tak.
Dziękuję bardzo. Czy to były wszystkie pytania, czy jeszcze jest coś do odpowiedzenia?
To była jeszcze grupa pytań, ale myślę, szczególnie pana Foligowskiego, myślę, że zostaną one udzielone na piśmie zgodnie z jego prośbą. Jeszcze są chyba pytania dotyczące palmiarni. Bardzo bym prosił pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowna rado. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pan Szynkowski-Welsenk zadał na temat godzin otwarcia palmiarni, że zdarzyło się, że 30, to była sobota, był w palmiarni o godzinie 17 i była palmiarnia zamknięta. Więc ja po prostu dla przypomnienia wszystkim państwa radnym, ci co nie wiedzą, chciałbym przypomnieć, że palmiarnia w poniedziałki jest nieczynna, natomiast od wtorku do soboty jest czynna od 9 do 17, kasy są czynne od 9 do 16, czyli godzinę przed zamknięciem. Natomiast w niedzielę i święta kasy są czynne od 9 do 17, a całe zwiedzanie jest do 18. Proszę Państwa, te godziny były ustalone w 1992 roku i od tego momentu, to jest 15 lat, nie było żadnego zapytania, interwencji czy interpelacji w sprawach godzin. W związku z tym nikt się nie zastanawiał. Ja tylko mogę dodać, że pan dyrektor ze swoich obserwacji potwierdza, że w godzinach, ostatnich dwóch godzinach jest bardzo mała frekwencja zwiedzających, w związku z tym byłoby bezcelowe przedłużanie aż do ciemna działalności palmiarni, tym bardziej, że palmiarnia jest obsługiwana w tym czasie zwiedzania 4 osobami w dzień powszedni i sobotę, natomiast w niedzielę 5, bo jest więcej osób. Także wszystko, co mógł na ten temat powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I to chyba wszystko, tak? Pytania pani radnej Rotnickiej, pana radnego Nowakowskiego i pana radnego Foligowskiego, ile pamiętam, miały być odpowiedziane na piśmie.
Tak, proszę państwa, myślę, że pozostałe pytania zostaną udzielone na piśmie.
Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Tak, ja jeszcze do tej palmiarni, panie przewodniczący, dziękuję za głos. Myślę, że tak, w 1992 roku, skoro ustalano tą godzinę, to być może tak poznaniacy się bardzo do tego przyzwyczaili, że w tej chwili rzeczywiście starają się przed tą 17 zdążyć. Niemniej jednak myślę, że skoro uzasadnienie istnieje dla otwarcia zoo do godziny 19, to analogicznie wydawałoby się, że obiekt, który pełni dość podobną funkcję, mógłby być też otwarty do godziny 19, że stanowiłoby to jakąś komplementarną całość w zakresie otwarcia obiektów rekreacyjnych, powiedzmy o charakterze takim bardziej przyrodniczym. Stąd jeszcze moje pytanie dodatkowe, czy ewentualnie Państwo jesteście skłonni przeprowadzić analizę tego, czy nie warto by było jednak przedłużyć o 2 godziny godzin otwarcia palmiarni, czy koszty byłyby zdecydowanie większe niż korzyści, które by to przynosiło?
Panie radny, po prostu obiecuję, że ten temat przekażemy do palmiarni i poprosimy o kalkulację, ile to będzie więcej kosztowało, gdyby te dwie godziny po prostu przedłużyć i co by było, gdyby rzeczywiście do 19 byłoby otwarte. Być może z ostatniego okresu jakąś liczbę osób odwiedzających by podali rzeczywiście i wtedy byśmy mogli rozmawiać dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt 13 odpowiedzi na interpelacje i zapytania. A zatem możemy przystąpić do realizacji kolejnego punktu, punkt 12 porządku obrad.